A przy telefonie już wspomniany i wywoływany profesor Antoni Dudek, politolog, historyk. Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry, witam.
Ostatnia nasza rozmowa była także na temat wyborów i prosiłem o kolejną rozmowę, bo sytuacja może nie dość się zmienia diametralnie, ale jest jednak inna. Mamy propozycję Jarosława Gowina, mamy zamieszanie i poważne pęknięcie w ramach koalicji rządzącej. Najpierw ocenimy, co to jest ta propozycja Gowina, co ona wnosi, ona jest realna, nierealna. Jak pan to ocenia, panie profesorze?
To jest pierwsza poważna propozycja rozwiązania kwestii wyborów 10 maja przy założeniu, że jednak ich się nie da przeprowadzić, z czym się do dzisiaj nie zgadzało Prawo i Sprawiedliwość. Jeszcze rano prezes Jarosław Kaczyński mówił w radiu, że absolutnie nie ma żadnych powodów, żeby przesuwać datę wyborów.
Wywiad wypuszczony rano, ale nagrany mógł być kiedy indziej.
Nie, ale ja podejrzewam, że on jednak mógł być nagrany nawet dzisiaj rano, natomiast istotne jest, że później mieliśmy oświadczenie rzeczniczki PiS-u, która właściwie zadeklarowała, jak rozumiem, w imieniu Prawa i Sprawiedliwości, że popierają propozycję Gowina. Tyle tylko, że ta propozycja już została natychmiast odrzucona przez wszystkie właściwie formacje opozycyjne, czy większość z nich, zwłaszcza przez Platformę Obywatelską, a to ona ma tę liczbę posłów, która dawałaby razem ze Zjednoczoną Prawicą większość konstytucyjną. Czyli jest to już w tej chwili propozycja o charakterze historycznym i która nas prowadzi do punktu wyjścia. To znaczy mamy dwie opcje. W dalszym ciągu opcje PiS-u, jak rozumiem, że mają być wybory prezydenckie 10 maja w stanie prawnym, jaki jest dzisiaj, czyli takim tradycyjno-korespondencyjnym, bo dzisiaj stan prawny jest taki, że wybory mają się odbywać w taki tradycyjny sposób w punktach wyborczych, przy czym obywatele powyżej 60 roku życia mogą głosować korespondencyjnie. I taki jest stan prawny na dziś. I ten stan prawny, jeśli chodzi o ordynację dotyczącą 10 maja, chyba się już nie zmieni, bo jak rozumiem, Jarosław Gowin nie poparł głosowania całkowicie korespondencyjnego i stąd właśnie ta jego propozycja zmiany konstytucji, której też nie poparto. Czyli tak naprawdę jesteśmy w impasie i w punkcie wyjścia. No i teraz pytanie, co dalej? No i tutaj są, najkrócej mówiąc, dwa główne scenariusze możliwe.
A to ja tylko jeszcze przy tej propozycji, bo to jest ciekawe, czy także politologia to jest także nauka, która ma w swojej orbicie czy polu zainteresowania kwestie prawne, czy to ustrojowo się trzymało, przepraszam, kolokwialnie całości kupy, czy ta propozycja ad hoc, poprawa konstytucyjna, wydłużenie kadencji, która się zaraz kończy, to wszystko miało ręce i nogi?
Znaczy, wie pan, to by oznaczało olbrzymią zmianę w ustroju politycznym Polski. Jest przede wszystkim z dwóch powodów. Po pierwsze, wydłużenie kadencji prezydenta oznacza, że jego pozycja polityczna jest niepomiernie większa przez te 7 lat, gdyby to weszło w życie. Po drugie zaś, jest to zupełnie inny model prezydentury, bo równocześnie ma nastąpić zakaz reelekcji. Czyli no, każdy, kto zostawałby prezydentem, de facto miałby świadomość, że już nie ma szans walki o dalsze sprawowanie tego urzędu. To zmienia w zasadniczy sposób optykę i można długo dyskutować nad zaletami i wadami takiego rozwiązania. Ja nie kryję, że znaczy nie mamy czasu na coś takiego, ale ja tego ograniczę się takiego stwierdzenia, że jest to olbrzymia zmiana w ustroju politycznym Polski, ale ona jest nierealna, więc szkoda chyba tracić czas. No, to jest czysta akademicka dyskusja teoretyków prawa konstytucyjnego o zaletach i wadach. Ja mogę mówić i o zaletach, i o wadach takiego rozwiązania, bo widzę i takie, tylko że szkoda chyba naszego czasu.
Moje pytanie, moja intuicja bardziej szła w kierunku, czy to była realna propozycja w tym sensie, czy ona byłaby ustawowo, jeśli chodzi o wszystkie terminy konstytucyjne, także sejmowe, tak, do zrobienia. Znaczy, i jeżeli była, a może w ogóle nie, bo od początku nie była nie do zrobienia, stąd była tylko jakąś kartą przetargową w innej dyskusji.
Nie, to znaczy ona hipotetycznie była do zrobienia, tylko że musiałaby te podpisy, tak jak Gowin mówił, do poniedziałku być zebrane i wtedy jest te 30 dni, po których się zaczyna procedować. Wprawdzie Kosiniak-Kamysz twierdził, że tego się później nie da zrobić, bo regulamin sejmowy tam daje dodatkowe terminy, ale regulamin sejmowy został przed chwilą zmieniony. Tu nie ma problemu, żeby go zmienić w trakcie tych kwietnia. Także to technicznie byłoby możliwe, tyle tylko, że nie ma woli politycznej i z tego punktu widzenia cała operacja Gowina jawi mi się jako, no niestety, ale kolejny przykład tego, z czym mamy już od 3 tygodni do czynienia, a mianowicie z rozmawianiem przez polityków ze sobą za pośrednictwem mediów. Oni ze sobą rozmawiają za pośrednictwem mediów, dalej prowadzą grę, jakby trochę ignorując to, co się dzieje od połowy marca w Polsce i na świecie. I moim zdaniem to jest bardzo ryzykowna gra, bo dalsze uprawianie polityki w stylu, który znaliśmy do połowy marca, może się okazać w perspektywie najbliższych tygodni i miesięcy katastrofalne dla wszystkich, którzy ją uprawiają dalej w ten sam sposób. Bo teraz... w moim przekonaniu to może się skończyć wysadzeniem w powietrze całej obecnej klasy politycznej, bez względu na to, w którym ona jest dzisiaj miejscu, czy w obozie rządzącym, czy w opozycji.
Teraz do wyborów wróćmy do miejsca, w którym panu profesorowi przerwałem. Pan profesor zaczął mówić, że widzi teraz 2 możliwe scenariusze rozwoju sytuacji i zamieniamy się w słuch.
Znaczy, 2 główne. Pierwszy jest taki, że Prawo i Sprawiedliwość postawi na swoim i 10 maja po prostu wybory prezydenckie się odbędą na gruncie obecnie obowiązujących przepisów, bo to ciągle teoretycznie jest możliwe. Tyle tylko, że najprawdopodobniej wycofają się z tych wyborów wszyscy poważniejsi oponenci prezydenta Dudy, co będzie oznaczało, no, że zwycięży oczywiście w pierwszej turze jakąś miażdżącą większością, bo podejrzewam, że w ślad za tym wybory zostaną, za wycofaniem się tych głównych konkurentów, dojdzie do bojkotu ze strony, no mówiąc krótko, ich zwolenników. Więc będzie niska frekwencja, jeszcze spotęgowana oczywiście obawą przed zarażeniem. Jednym słowem, prezydent Duda ma wszelkie szanse wygrać w sposób absolutnie rekordowy na tle do wszystkich dotychczasowych wyborów prezydenckich w Polsce, tyle tylko, że jego mandat będzie dramatycznie słaby i jego wybór będzie kwestionowany. Później trzeba będzie coś zrobić z Sądem Najwyższym, z jego izbą, która ma zatwierdzić legalność tak przeprowadzonych wyborów. Tu może być problem. No i może być problem generalnie, co zrobić z tymi wszystkimi, którzy będą kwestionować tak wybranego prezydenta. Czyli mówiąc krótko, to jest moim zdaniem droga do ustanowienia w Polsce rządów autorytarnych. To znaczy takie przeforsowanie reelekcji Andrzeja Dudy. Bo w pewnym momencie trzeba będzie zacząć wyciągać konsekwencje karne wobec tych, którzy nie będą uznawać tak wybranego prezydenta. I to jest bardzo poważna sprawa. No i drugi scenariusz, to jest scenariusz jednak, który dzisiaj sugeruje opozycja i dlatego PiS-owi jest tak trudno się na niego zgodzić, ale moim zdaniem on dzisiaj mimo wszystko jest bardziej racjonalny, tyle że wymaga doprecyzowania i rozmów, a mianowicie wprowadzenia stanu klęski żywiołowej, a następnie równolegle rozpoczęcia rozmów na temat jak satysfakcjonującej obie strony nowej daty terminu wyborów prezydenckich. I to by wymagało zmiany konstytucji, co można zrobić po zakończeniu stanu klęski żywiołowej. I wtedy do sierpnia jest ciągle Andrzej Duda urzędującym prezydentem. Zresztą jego, zgodnie z konstytucją, jego kadencja się ulega automatycznie wydłużeniu o czas trwania stanu nadzwyczajnego, czyli o czas trwania tego stanu klęski żywiołowej. I w tym całym okresie właśnie bo tam 90 dni po końcu stanu klęski żywiołowej, przez 90 dni nie wolno przeprowadzać żadnych wyborów. I w trakcie tych 90 dni następuje nowelizacja konstytucji. Zostaje ustalony jakiś nowy termin wyborów prezydenckich, który jest do przyjęcia dla wszystkich głównych graczy na scenie politycznej. I ja już nie chcę wchodzić, jaki to miał być termin, czy to jest jesień, czy wiosna, czy za rok. Ja wiem jedno, że moim zdaniem ten scenariusz jest mimo wszystko lepszy dla polskiej demokracji niż forsowanie za wszelką cenę dzisiaj reelekcji Andrzeja Dudy 10 maja, bo będzie to po prostu zwycięstwo pyrrusowe. To tak najkrócej mówiąc.
Czego ta cała sytuacja uczy i o naszej konstytucji, i o naszej klasie politycznej?
Wie pan, no nasza konstytucja nie jest za dobra i to wiemy od dawna, ale innej nie mamy i musimy po prostu starać się jednak jej przestrzegać, co do niedawna mówiła cały czas opozycja, a teraz głównie słyszę to od prezesa Kaczyńskiego, więc ja bym też był za tym, żeby jednak próbować przestrzegać, dostrzegając jej ułomności i słabości. Może kiedyś się uda zmienić spokojniejszych, czyli mówię o takiej generalnej nowelizacji. Natomiast no, znacznie bardziej martwi mnie stan klasy politycznej, bo ta konstytucja, jak powiadam, dobra nie jest, ale nie jest aż tak dramatyczna jak stan klasy politycznej, który nam się objawia w ostatnich tygodniach z całym dramatyzmem, bo wrócę do tego, co powiedziałem na początku. To znaczy mamy do czynienia z grą bardzo krótkoterminową. Obie strony po prostu trochę walczą, mam wrażenie, no może to jest bardzo mocne porównanie, ale użyję go. Oto kto jednak kontroluje ster Titanica, który właśnie zderzył się z górą lodową. I najkrócej mówiąc, ponieważ wszyscy oskarżają, prawda, tego kapitana dotychczasowego, że jest zły z opozycji, chcą mu wyrwać to koło, ale jakby nie zdają sobie sprawy, że być może Titanic już zaczyna tonąć i za chwilę mogą zatonąć jedni i drudzy walczący o to. To znaczy, do czego zmierzam? Znaczy, ja uważam, że obym się mylił, że skala kryzysu, który za chwilę może nastąpić w skali całego świata gospodarczego, może być tak głęboka, że wszystkie dotychczasowe kotwice, na którym opieraliśmy nasze bezpieczeństwo, mogą przestać istnieć albo stać się bezwartościowe, czy niewiele warte. I jeśli taki dramatyczny scenariusz miałby się realizować w najbliższych tygodniach i miesiącach, to byłoby jednak dobrze w interesie wszystkich polityków, dzisiaj będących w Sejmie, żeby ustalili pewne reguły gry, czy pewien kalendarz zmian politycznych na najbliższe miesiące i skoncentrowali się na tym, jak właśnie doskonalić tarczę antykryzysową, jak lepiej organizować pomoc medyczną i tak dalej, i tak dalej. Tymczasem no, dzisiaj sprawa wyborów prezydenckich dominuje w świecie polityków i to jest moim zdaniem błąd, bo oczywiście prezydent jest ważny, ale moim zdaniem no, gospodarka i bezpieczeństwo zdrowotne Polaków są ważniejsze od tego, czy Andrzej Duda będzie miał reelekcję 10 maja, czy nie. I mam wrażenie, że ta świadomość strasznie powoli się do głów polityków przebija i to obu stron.
No, a z drugiej strony, to już ostatnie pytanie, ten punkt widzenia prezesa Jarosława Kaczyńskiego, który mówi właśnie w tej trudnej sytuacji najważniejsza jest spoistość polityczna, jest to, żeby władza była wybrana, żeby miała mandat i żeby mogła sprawować realnie rządy i stąd te wybory.
No dobrze, ale prezes, tak, ale prezes Kaczyński nie jest w stanie już nawet Jarosława Gowina do tego przekonać, czyli swojego alianta od ponad 4 lat, a tym bardziej opozycji, no to ma do wyboru dwie rzeczy. Albo ignorować to i próbować utrzymać władzę przy pomocy siły, bo taki będzie finał, jeśli będzie forsował termin 10 maja, już to nie będę wracał do tego, co powiedziałem. I to jest jedna opcja. To jest droga w kierunku dyktatury. Albo druga, jednak zacząć rozmawiać na temat jednak takiego przesunięcia tego terminu, który będzie akceptowalny dla drugiej strony. No, nie można ignorować tej części Polaków, która popiera opozycję, bo oni są takimi samymi obywatelami, jest ich całkiem sporo. W związku z tym w moim przekonaniu, ja rozumiem ideę władzy silnej, no ale dzisiaj mamy rząd, ten rząd ciągle ma większość. Cieszę się, że prezes Kaczyński nie zrealizował to, czego mu przypisywano, że zaraz Gowina wyrzuci za niezdyscyplinowanie z rządu, bo to byłoby w istocie rzeczy stworzenie rządu mniejszościowego w tej sytuacji, fatalne. Więc na razie mamy stabilny, większościowy rząd. No i mamy rzeczywiście do rozwiązania problem z kończącą się kadencją prezydenta Dudy, ale to jest znacznie lepsza sytuacja od tych, w jakiej się możemy znaleźć za chwilę, jeśli na przykład Jarosław Gowin zostanie wyrzucony z rządu, a wraz z nim politycy Porozumienia, bo będziemy mieli rząd mniejszościowy i zaczną się gry i zabawy wokół budowania jakiejś alternatywnej większości, co do reszty ten rząd sparaliżuje. I ja bym się bardzo bał takiego scenariusza. Ja nie mam nic przeciwko temu, żeby Polskę przez ten pandemiczny kryzys przeprowadzał rząd Mateusza Morawieckiego, i dobrze mu życzę i dobrze życzę, żeby ta tarcza antykryzysowa była skuteczna, żeby ją doskonalić, ale z drugiej strony obawiam się, że to się wszystko może przewrócić o tą nieszczęsną awanturę wokół wyborów prezydenckich 10 maja. I byłoby bardzo źle, gdyby się tu nie udało jakiegoś kompromisu osiągnąć.
Powiedział profesor Antoni Dudek, politolog, historyk UKSW. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.